Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
500 000 euro dziennej kary dla Polski za nieprzerwanie pracy kopalni Turów. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie zabójstwa Aleksandra Litwinienki. Wybuch wulkanu na Wyspach Kanaryjskich. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Otwarcie nowych szlaków migracyjnych do Unii Europejskiej może doprowadzić do ogromnego kryzysu, podkreśla ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś. Dodał, że Polska zapewnia odpowiednią i właściwą ochronę na granicy z Białorusią, która jest zewnętrzną granicą wspólnoty. Podkreślił, że konieczne są sankcje na reżim w Mińsku. W tym roku było ponad 8 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy, w sierpniu prawie 3,5 tysiąca, a we wrześniu 4 tysiące. Byli to głównie obywatele Iraku, Afganistanu, Syrii, Rosji i Somalii. Wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka skrytykował decyzję dotyczącą nałożenia kar na Polskę za to, że nie zaprzestała wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Chodzi o 500 000 euro dziennie, które zasądził Unijny Trybunał Sprawiedliwości za niewdrożenie środków tymczasowych. Te procedury zakwestionował polski wiceminister.
Jeżeli jest tak rzeczywiście, że jedna osoba, nawet jeżeli to jest sędzia, może podejmować tak newralgiczne decyzje z punktu widzenia żywotnych interesów danego państwa, które zagrażają bezpieczeństwu energetycznemu, zagrażają bezpieczeństwu ludzi, to jest pytanie, w jaki sposób te procedury należy zweryfikować, żeby nie dochodziło do takich sytuacji.
Europosłanka Beata Kempa, która również negatywnie oceniła decyzję Trybunału Sprawiedliwości, zwróciła uwagę, że w Czechach trwa kampania przed wyborami parlamentarnymi i wyraziła nadzieję, że premier Andrzej Babiš, który walczy z Polską, przegra te wybory i możliwe będzie porozumienie już z nowym rządem. Nie pozwolimy na uruchomienie Nord Stream 2 bez zgodności z unijnym prawem, podkreśla europosłanka z Pomorza Anna Fotyga. Deputowana zwróciła uwagę na działania Gazpromu, który próbuje wymusić na Brukseli zgodę na uruchomienie rurociągu, wstrzymując dostawy gazu do Europy i windując ceny surowca. Budowa Nord Stream 2 już się zakończyła, ale by popłynął nim gaz, konieczna jest certyfikacja. Zgodę musi dać niemiecki regulator, a potem zatwierdzić ją powinna Komisja Europejska. Cała procedura może trwać miesiącami, tymczasem Gazprom planuje uruchomienie rurociągu 1 października. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau spotkał się w Nowym Jorku z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem. Do spotkania doszło w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych przy okazji trwającej 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego tej organizacji. Rozmowa trwała 25 minut. Po spotkaniu polski resort spraw zagranicznych zamieścił w internecie krótki komunikat, w którym poinformowano, że tematyka rozmów ministrów była związana ze zbliżającym się przewodnictwem Polski w OBWE oraz debatą generalną Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Ukraińska policja rozpatruje kilka wersji zamachu na pierwszego zastępcę Wołodymyra Zełenskiego. Nieznani sprawcy ostrzelali samochód, którym podróżował bliski współpracownik ukraińskiego prezydenta, Sierhij Szefir. Ranny został jego kierowca. Pierwsza z wersji to zamach w związku z działalnością państwową Szefira. Druga to próba wywarcia nacisku na najwyższe władze państwowe w celu destabilizacji sytuacji politycznej. Rozpatrywany jest też udział zagranicznych służb specjalnych. Mija pół roku od zatrzymania Angeliki Borys. Szefowa Związku Polaków na Białorusi jest przetrzymywana w areszcie w Rzodzinie. Wcześniej więziono ją w Grodnie i w Mińsku. Angelika Borys znalazła się w areszcie w związku z upamiętnianiem na Białorusi żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Białoruskie służby postawiły jej zarzut podżegania do nienawiści na tle narodowościowym. Grozi za to kara do 12 lat więzienia. Z podobnego powodu w areszcie jest przetrzymywany polski dziennikarz i działacz społeczny Andrzej Poczobut.
Rozmowa o Europie.
Tymoteusz Kobiela, dzień dobry, a razem ze mną prezes Trefla Gdańsk Dariusz Gadomski. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Za nami Mistrzostwa Europy w siatkówce. Zacznijmy od strony bardziej sportowej, później o tej biznesowej. Pan się rozczarował tym, co osiągnęli polscy siatkarze, czy jest pan zadowolony z tego brązowego medalu?
Myślę, że trzeba być zadowolonym, bo tak naprawdę celem w tym sezonie były Igrzyska Olimpijskie, jednak no tam trochę zawodu, no ale to jest taki sport, no jest kilka reprezentacji na tym wysokim poziomie, a zagrać kolejny turniej w tym samym składzie, który był na igrzyskach i zajść tak daleko, no to jest gdzieś faktycznie zasługa chłopaków, sztabu, że potrafili się zmobilizować. A mecz ze Słowenią no, mógł się zawsze inaczej potoczyć. Mieliśmy piłkę na 2-0 w setach. Taki jest sport, no to jest urok sportu, gdyby wiadomo było, kto wygrywa wcześniej, no to po co to oglądać.
To w takim razie z perspektywy prezesa, pan się potrafi jeszcze emocjonować tymi meczami, podgrzewa się atmosfera, czy patrzy pan na to na chłodno i ogląda to takim okiem analitycznym bardziej?
Nie, no emocje są zawsze, no to jest reprezentacja Polski, jeszcze grany turniej w Polsce, no ci kibice, to wszystko no, powodują emocje, zawsze chciałoby się, żeby nasi wygrywali. Po meczu przychodzi taki moment spokojnej analizy, bo tak to zawsze są te emocje, gdzieś tam złość, no to jak chyba każdy tak to przeżywa. Ale mówię, myślę, że to ten wynik dla tej grupy na to wszystko należy traktować jako fajne osiągnięcie.
No właśnie, turniej w Polsce. Jak to się dzieje, że ta światowa siatkówka cały czas do Polski zagląda? Czy my jesteśmy taką potęgą organizacyjną, a nie tylko sportową? Czy to jest jakieś załatwianie tego na boku? Jak to wygląda?
Jedno i drugie, bo myślę, że organizacyjnie Mistrzostwa Świata w 2014 pokazały, że zrobiliśmy faktycznie najlepsze mistrzostwa. Zresztą te mistrzostwa się odbywały jeszcze i w Estonii, i w Czechach, i te hale nie żyły tak. Jednak Polska jest takim krajem siatkarskim. Zresztą w tym sezonie nawet rozrywki plus ligi, tyle zawodników z topu, które przyszło do ligi, to pokazuje, że jesteśmy fajnym rynkiem. Zresztą podczas pandemii tak naprawdę polska liga cały czas grała, inne ligi gdzieś tam odczuwały te problemy i finansowe i wszystko. Myśmy jednak dalej tutaj grali, więc ja myślę, że jesteśmy takim naszym siatkarskim Eldorado światowym. I trzeba być tylko z tego się cieszyć.
Po 2014 roku był taki moment, kiedy polska siatkówka ruszyła mocno do przodu i mocno do góry. Teraz pan się spodziewa czegoś podobnego, czy jednak brak takiego spektakularnego sukcesu troszeczkę ten efekt może zmniejszyć?
Nie, myślę, że akurat trochę gdzieś, myślę, zawód kibiców, bo jednak wszyscy liczyli na ten złoty medal i igrzyska i to coś nie wyszło, to ja widzę, że wszyscy już nie mogą się doczekać startu rozgrywek ligowych i tak naprawdę rywalizacji tej, że tak powiem, naszej klubowej, plus te nazwiska, które się widzę pojawią. No myślę, że w tym sezonie ta liga będzie bardzo, bardzo ciekawa.
Zapytam o rzecz, która myślę, że bardzo mocno interesuje kibiców. Jestem pewien, że pan wie, nawet jeżeli pan się tym nie zajmuje, czy polscy siatkarze, grając w reprezentacji, zarabiają czy nie?
Zarabiają. Tam są ustalone stawki i chyba dniówki, plus potem za osiągnięte sukcesy tam ze związkiem mają ustalone po prostu, jakie pieniądze dostaną.
A to są pieniądze, które dla nich mają znaczenie, czy w kontekście tego, że większość z tych zawodników to są jednak siatkarze już grający na bardzo wysokim poziomie i też zarabiające na wysokim poziomie, to te przelewy ze związku wielkiego znaczenia nie mają?
To trzeba pytać siatkarzy. Ciężko mi powiedzieć. Myślę tak, granie z orzełkiem na piersi to jest chyba marzenie każdego sportowca, który gdzieś tam zaczyna przygodę swoją ze sportem. Te pieniądze są na drugim miejscu, ale drugie miejsce w Lidze Narodów to chyba było $500,000, a za pierwsze był 1 000 000, więc na pewno znaczna część tego z tej nagrody trafia do zawodników. Pytanie do nich. Wiem, że zawsze o pieniądzach się ciężko rozmawia, ale myślę, że tutaj duma z reprezentowania naszych barw na arenie międzynarodowej to jest ten numer jeden, a pieniądze są z boku.
To porozmawiajmy o innych pieniądzach, tych, które mogą przyjść na przykład do klubów. Czas pandemiczny bardzo mocno w kluby uderzył i pan też musiał się sporo nagimnastykować przez kilka miesięcy, żeby to wszystko dobrze poukładać. Ten sezon to już będzie sezon inny, to już będzie sezon, w którym kibice bardzo mocno wrócą do hal, również dzięki tym Mistrzostwom Europy?
No taką mamy nadzieję. No mistrzostwa pokazały, że można zapełnić halę. No cały czas patrzymy, co się dzieje na te przyrosty zakażeń. Sprawdzamy wszystkie wytyczne, które rządowe, no bo też dzisiaj nie wiemy. Na ten moment liczę, że będzie można zapełnić Ergo Arenę w miarę możliwości. No, według przepisów to jest dzisiaj 75% przy naszej pojemności, to damy sobie radę. Ale widzę, że kibice chcą wrócić. Jest taki głód tego sportu, to zresztą widać na tych obiektach, że ten półtora roku zamknięcia nas, od izolowania, od wielkich imprez spowodował, że czuć ten głód.
A co się mówi w środowisku siatkarskim o tym, jak sobie Polska poradziła z organizacją tych Mistrzostw Europy? To jest ocena w skali od 1 do 5 tej szkolnej na piątkę, czy były niedociągnięcia, które pan też widział?
Nie, tu u nas w kraju myślę, że ocena bardzo dobra. Zresztą no mówię, my zawsze te wszystkie imprezy, to widać, że jest doświadczenie. Tam jest sztab ludzi, który już robi którąś imprezę i to już tak widać, że to tak funkcjonuje jak w zegarku, więc ja uważam, że tutaj powinny oceny być same pozytywne.
A pana zdaniem polscy kibice potrafią się też emocjonować siatkówką, która nie jest w wykonaniu Polaków? Czy jednak takie mecze, które nie elektryzują nas tylko ze względu na to, że grają właśnie biało-czerwoni, to są troszeczkę pomijane?
Mamy to szczęście, że gro tych wszystkich zawodników z innych reprezentacji gra też u nas w kraju i tak naprawdę kibice, którzy są na halach, są też kibicami klubowymi i to widać było w meczu finałowym Słoweńców z Włochami, jak gdzieś tam dużo kibiców ze Słowenii, to nasi kibice poszli za Włochami. No, jest to taki zdrowy kibic, jak ja to mówię, tutaj jest jedna wielka zabawa, nie ma wrogości, to jest chyba też siła siatkówki.
To jak będzie polska siatkówka najpierw pod względem sportowym wyglądała w następnych latach? Pewne pokolenie się powoli kończy, sam Michał Kubiak powiedział, że musi się zastanowić, nie wie co będzie z nim dalej. Zmiana też na stanowisku selekcjonera nas czeka i tutaj pewnie jest bardzo duża niewiadoma. Część środowiska na pewno się z tego powodu ucieszy. Kibice są jak na razie zrozpaczeni, że Vital Heinen nie będzie dłużej prowadził kadry. Jak pan to pod względem sportowym widzi? Będzie lepiej, będzie gorzej, będzie tak samo?
Zobaczymy. 28 zostanie wybrany nowy prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Nowy, może stary, no bo tam jest 6 chyba kandydatów. Myślę, że siatkówka przyszłość jest jasna, no bo tak naprawdę szkolenie młodzieży gdzieś tam zostało zapoczątkowane chyba w 2011 roku, siatkarskie ośrodki szkolne, które dzisiaj świetnie funkcjonują i co chwila jest dopływ tych reprezentantów. Zresztą w klubach widać ilu Polaków, oni mają znaczącą rolę w tych klubach, nie tylko osoby zagraniczne. Więc ja myślę, że dla siatkówki jest dobry czas i będzie dobry czas, a że porażki będą przychodzić. No tak jest urok sportu, nie wygramy wszystkiego.
To jeszcze właśnie pod tym względem organizacyjnym, finansowym. Polskie kluby, polski związek będą bogatsze, czy będą miały jednak problemy? Pan od paru lat musi się często gimnastykować i powiedzmy, że to Eldorado finansowe w cudzysłowie się skończyło. Jaka jest perspektywa i dla całej polskiej siatkówki? I też tutaj pytam oczywiście o Trefl Gdańsk.
Na pewno się dużo zmieniło, bo kluby dzisiaj widzę też po innych klubach kontraktują zawodników w ramach tych pieniędzy, które gdzieś mają. Wszyscy partnerzy u nas, na przykład w Gdańsku, zostali, niektórzy nawet zwiększyli finansowanie. W innych klubach też widzę, że jest duży wzrost finansowania. Tak widać tam w Zawierciu jest prywatny właściciel, który gdzieś dorzucił trochę tych pieniędzy. No, spółki Skarbu Państwa to wiadomo, jest kilka takich miast, gdzie wspomagają. Ale myślę, że na ten moment siatkówka może być spokojna, że partnerzy i sponsorzy się nie odwracają i może być to dobry sezon.
Na podsumowanie, za rok czekają nas Mistrzostwa Świata w Rosji. Pan będzie oczekiwał kolejnego złota, trzeciego już z rzędu, czy będzie pan raczej podchodził do tego z taką myślą, że może się nie udać tego tytułu obronić?
Może się nie udać, a zobaczymy, kto będzie trenerem reprezentacji, jakie będą powołania, jaki będzie sezon, czy kontuzje wykluczą niektórych zawodników. No to jest wszystko, jak to w sporcie, loteria. Ja wierzę, że będzie dobrze.
Dariusz Gadomski, prezes Trefla Gdańsk. Bardzo dziękuję, panie prezesie.
Dziękuję.
I want to reconcile.
ABC Unii.
O jak unijna dyrektywa Omnibus.
Wprowadza zmiany w kilku głównych ustawach regulujących obszar ochrony konsumentów.
W Polsce przepisy dyrektywy będzie zawierać nowelizacja ustawy o prawach konsumenta.
Jedna z istotniejszych zmian przewidziana w projekcie dotyczy uregulowania zasad informowania przez sprzedawców towarów i usług o obniżkach cen.
W każdym przypadku obniżenia ceny towaru lub usługi przedsiębiorca będzie miał obowiązek uwidocznić obok informacji o obniżonej cenie także informacje o najniższej cenie tego towaru lub usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
Natomiast w przypadku produktów będących w sprzedaży krócej niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie należy uwidocznić również informacje o najniższej cenie tego produktu, obowiązującej od dnia jego oferowania do sprzedaży aż do dnia wprowadzenia obniżki.
Przedsiębiorca, który w ciągu roku trzykrotnie złamie nowe prawo, będzie musiał liczyć się z karą nawet 40 tysięcy złotych.
Zgodnie z projektem ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od jej ogłoszenia.
Eurotrendy. Styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
O kuchni francuskiej Dominika Wrotek rozmawia z Markiem Petit.
Przypuśćmy, że do Francji wybieramy się z wizytą po raz pierwszy. Jakich dań kuchni francuskiej należałoby na takim wyjeździe spróbować? Czy w ogóle możemy mówić o czymś takim jak kuchnia francuska?
To jest trudne pytanie, bo zawsze powiedziałem, że kuchnia francuska, nie można powiedzieć, że jest francuska kuchnia. Są różne kuchnie francuskie, bo każdy region ma swoje specjalności, swoje potrawy i tak dalej. Ale oczywiście kogoś, który idzie pierwszy raz we Francji, musi spróbować różne danie flagowe, można powiedzieć. Może na pierwszym miejscu będę robić ten foie gras. Foie gras to jest wątróbka od kaczki albo gęsi, które są tłuszczone z kukurydzą. Nie można powiedzieć, że to jest pasztet, bo to jest bardziej delikatne. To jest potraw, które Francuzi jedzą, jak chcą świętować. To może być na Boże Narodzenie, na Sylwestra, albo jak są takie ważne okazje. To jest specjalność z Gaskonii, ale też jest bardzo popularny w Alzacji. Drugi potraw symboliczny to jest oczywiście ta zupa cebulowa. Takie też danie niezbyt rafinowane, ale które jest może symbol Francji, to jest steak frit. To znaczy to jest po prostu steak, który jest taki zmarzony na palnernik albo grillowany i podawane z frytki po prostu. Czasami też do steak frit ludzie jedzą sos béarnaise, który jest taki emulsja, trochę jak majonez, ale na ciepło, który jest na barze ocet, szalotki i sól pieprzu oczywiście. Na temat teraz owoców morza w Brytanii albo na południu Francji, albo na południu zachodniej Francji są bardzo popularne plateau de Fridmer, to znaczy to są różne owoce morza, gdzie są ostrygi, kraby, różne muszle i tak dalej. Ostrygi oczywiście są bardzo symboliczne, ale może trudne dla Polacy, którzy idą pierwszy raz we Francji, bo to jest surowe i nawet to są małże, które jeszcze żyją, jak jemy te małże. I jeszcze coś, które wiem, że to jest bardzo popularne we Francji dla Polaków, to są mule. Mule to są znowu owoce morza, ale tu są gotowane we winie z cebulą, też masło, sól, pieprz, pietruszka, nacz. I to jest taki bardzo popularny potraw, gdzie można znaleźć w Brytanii, w Normandii, to znaczy bardziej zachodnie strony z Francji, ale można też znaleźć blisko śródziemiemorskie, to znaczy na południu Francji.
Czym żyje Europa?
Od 1 października w Watykanie konieczny będzie paszport covidowy. Obowiązek obejmie mieszkańców Watykanu, pracowników urzędów kurii rzymskiej i gości. Obowiązek ten nie będzie obejmował uczestników mszy lub środowych audiencji generalnych, którzy będą musieli zachowywać ogólnie przyjęte zasady bezpieczeństwa. Paszporty będą kontrolowane przez żandarmerię przy wejściu na teren Watykanu. Green Pass został pierwotnie wprowadzony, by ułatwić i umożliwić podróże między państwami Unii Europejskiej. W Austrii tej zimy będą natomiast wymagane maseczki i także paszporty covidowe na wyciągach narciarskich. W ten sposób tamtejsze kurorty chcą przyciągnąć po raz pierwszy od 2 lat większą liczbę gości, a także zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Na razie nie wiadomo, czy osoby niezaszczepione, chcące skorzystać z dłuższego pobytu w hotelu, będą musiały okazywać negatywny wynik testu. Pandemia jest wyzwaniem dla ośrodków narciarskich, bo chociaż narciarstwo to sport na świeżym powietrzu, narciarze dużo czasu spędzają w zamkniętych i często zatłoczonych miejscach, jak wyciągi narciarskie, bary i restauracje. Ludzie uciekają z domów przed lawą wulkaniczną na wyspie La Palma, zabierają tylko to, co najbardziej potrzebne i najcenniejsze, pakują swoje rzeczy do samochodów i udają się do punktu zbiórki dla ewakuowanych, wyznaczonego przez gwardię cywilną, poinformowała telewizja Antena 3. Służby cywilne przeczesują zagrożoną strefę, przewożą ludzi i zwierzęta. Do tej pory z obszarów wyspy zagrożonych lawą wulkaniczną ewakuowano 6 tysięcy osób, ponad 180 domów zostało zniszczonych, a 6 głównych dróg pozostaje odciętych dla ruchu. Lawa zalała 153 hektary pól, w tym plantacje bananów kanaryjskich, owoców awokado i winogron. Regionalny premier Wysp Kanaryjskich ogłosił zachodni obszar wyspy strefą katastrofy. W Bułgarii wybuchł skandal związany z inwigilacją i podsłuchiwaniem wysokiej rangi polityków przebywających w ostatnich latach w lecznicy rządowej. Raport na ten temat opublikował portal śledczy Birty BG. Jak wynika z dokumentu, na oddziale szpitala przeznaczonym dla członków najwyższego kierownictwa kraju w gabinetach lekarskich i pokojach zamontowano kamery i mikrofony. Sprzęt do inwigilacji umieściła prywatna firma, a personel szpitala nie był o tym poinformowany i nie miał dostępu do nagrań. Nagrania przekazywano byłemu szefowi szpitala, który w czerwcu został zwolniony za liczne nadużycia finansowe, w tym za nielegalne transplantacje przeprowadzane u pacjentów z krajów Bliskiego Wschodu, którzy otrzymywali organy od osób z Mołdawii i Ukrainy. Resort Zdrowia Bułgarii nie odpowiedział na pytania dotyczące tego, w jakim celu wykorzystano te nagrania. Według portalu i innych mediów, które poinformowały o raporcie, prawdopodobnie dane trafiały do ówczesnego premiera Bojko Borisowa. Robert Lewandowski odebrał po raz pierwszy w swojej karierze nagrodę dla najlepszych strzelców w europejskich ligach – Złotego Buta. Ceremonia odbyła się w klubowym muzeum na stadionie Bayernu Monachium, gdzie polski napastnik zdążył już pobić prawie wszystkie rekordy. Robert Lewandowski jest pierwszym Polakiem uhonorowanym w ten sposób. Złoty But przyznawany jest od 1968 roku.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.